Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia obradował dziś w Warszawie. W rozmowach pomimo zaproszeń nie wzięli udziału przedstawiciele medyków protestujący w stolicy. Obrady dotyczyły m.in. realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, która weszła w życie 1 lipca tego roku. Omawiana była również ścieżka wzrostu wynagrodzeń na najbliższe lata, do roku 2027. Minister zdrowia Adam Niedzielski relacjonował, że w trakcie spotkania określone zostały ramy wspólnego porozumienia. Zaznaczył, że podstawą ma być ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, a prace mają się toczyć dwutorowo.
Po pierwsze, zgodnie z postulatami różnych grup zawodowych chcemy popracować nad tym, jaka jest struktura tej tabeli, która opisuje minimalne wynagrodzenia pod kątem zawodów, które tam będą uwzględnione. Chcemy wyodrębnić przede wszystkim zawód ratownika medycznego, bo to już obiecaliśmy w równolegle prowadzonych rozmowach z ratownikami medycznymi.
Z drugiej strony, jak mówił minister, chodzi o zwiększenie minimalnych wskaźników wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Maria Ochman, CNZZ Solidarność, wskazała po spotkaniu, że ważne jest zagwarantowanie środków na planowane podwyżki.
Bo nie sztuką jest wynegocjować porozumienie, na które nie ma pokrycia finansowego. Jako związkowiec wiele razy ćwiczyliśmy takie porozumienia, które później w skutkach okazywały się opłakane przede wszystkim dla szpitali, ale również dla nas jako pracowników, bo my ze swoich środków pieniędzy musieliśmy je kredytować.
Stronę społeczną reprezentowało w obradach także OPZZ. Ze strony pracodawców obecni byli pracodawcy Rzeczypospolitej i Federacja Szpitali Polskich. Komitet protestacyjno-strajkowy ochrony zdrowia, który zorganizował protest w Warszawie, domaga się rozmów z premierem. Zakończyły się prace przy drążeniu tunelu w Świnoujściu. Z tej okazji miejsce budowy odwiedzili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na konferencji prasowej prezydent podkreślał, że to epokowe wydarzenie. Zaznaczył, że inwestycja ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców okolicy, jak i całej Polski.
Bardzo to jest ważne tutaj dla Pomorza Zachodniego, ale ja chcę podkreślić, to nie tylko dla mieszkańców Świnoujścia, dla całej Polski, nie tylko dla turystów, nie tylko dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. To jest kwestia także i symboliczna, że tu będzie to bezpośrednie połączenie z resztą naszego kraju. Dla tej polskiej części, dla mieszkańców tej części naszego kraju, to ma bardzo, bardzo istotne, także i symboliczne, a również i polityczne i strategiczne znaczenie. Dlatego ta inwestycja, cieszę się, że po dziesięcioleciach wreszcie jest zrealizowana. Cieszę się, że obietnice są dotrzymywane. To bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie ten tunel wspaniale służył mieszkańcom i wszystkim tym, którzy będą w przyszłości odwiedzali Świnoujście.
Według świnoujskiego magistratu tunel, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Jego całkowita długość wyniesie 1780 metrów. Koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego znaczna część pochodzi ze środków unijnych. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Inwestycja zakończy się w ostatnim kwartale przyszłego roku. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Ma on uszczelnić przepisy tak, aby przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe nie mogli omijać zakazu handlu w niedzielę, powołując się na posiadanie statusu placówki pocztowej. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedzielę będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Poseł Janusz Śniadek, wnioskodawca projektu, wskazywał w Sejmie, że proponowane przepisy mają wyeliminować nadużycia
polegające na korzystaniu, owszem, zgodnie z prawem ktoś powie, ale tej furtki absolutnie sprzecznej z intencją ustawodawców i łamiącą elementarnie zasady uczciwej konkurencji, kiedy coraz większe podmioty, udając placówki pocztowe, udając, bo ta działalność pocztowa jest bardzo często pozorna, wręcz znikoma, i otwierając się w niedzielę.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej postulowali w trakcie sejmowej debaty o zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Nowela trafiła do dalszych prac w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazuje, że dziś w życie weszła ustawa nie tylko realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też oczekiwana przez tysiące Polaków. Chodzi o krytykowaną m.in. przez Izrael nowelę kodeksu postępowania administracyjnego.
To wielki dzień dla środowisk lokatorskich i członków komisji weryfikacyjnej, mówił Sebastian Kaleta w czasie konferencji prasowej w Sejmie. Wiceszef resortu sprawiedliwości przypomniał, że projekt spotkał się z międzynarodowymi atakami, ale wszedł w życie i tysiące Polaków odetchnie z ulgą. Chodzi przede wszystkim o wielu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, którzy mieli nieuregulowany status nieruchomości. Prowadziło to do procederu tzw. dzikiej reprywatyzacji. W noweli KPA zawarto klauzulę wprowadzającą 30-letni limit czasowy na zakwestionowanie decyzji odebrania mienia w postępowaniach administracyjnych. Udało się przeprowadzić ustawę przez parlament mimo nacisku lobby międzynarodowego, wskazał Sebastian Kaleta. Wiceminister dodał, że dzika reprywatyzacja była jednym z ostatnich namacalnych skutków wywołanej przez Niemcy II wojny światowej.
Niemożliwe będzie zgłaszanie nowych roszczeń reprywatyzacyjnych. A sprawy, które przez 30 lat ostatnich nie zostały wyjaśnione do etapu potwierdzenia roszczeń, zostały umorzone dzisiaj z mocy prawa, nawet więcej bym powiedział. Już żadne czynności w tych sprawach nie mogą być przez organy administracji prowadzone. To wielki dzień dla środowisk lokatorskich i innych środowisk, które walczyły o wyjaśnienie i wyciągnięcie wniosków z afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. To również efekt prac Komisji Weryfikacyjnej. Od kilku lat z ministrem Patrykiem Jakim i całą komisją walczyliśmy o to, żeby takie przepisy mogły wejść w życie.
Uchwalenie noweli oraz podpisanie jej przez prezydenta wywołało rezonans międzynarodowy. Przepisy ostro krytykowali szefowie dyplomacji Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Komisja Europejska otrzymała odpowiedź Polski w sprawie prorodzinnych uchwał wdrożonych przez samorządy i analizuje ją przed podjęciem decyzji o dalszych krokach. 15 lipca Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii przeciw Polsce związane z równością i ochroną praw podstawowych. Według Brukseli przyjmowane przez samorządy uchwały chroniące rodziny mogą dyskryminować ze względu na orientację seksualną osoby LGBT. Bruksela dała nam 2 miesiące na ustosunkowanie się do przedstawionych zastrzeżeń. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił w Sejmie, że przekazana odpowiedź jest bardzo kompleksowa. Polityk zapewnił też, że nie ma zagrożenia utraty unijnych środków przez województwa, które podjęły prorodzinne uchwały.
Wczoraj upłynął termin i zgodnie z tym terminem udzieliliśmy odpowiedzi, a dokładnie pani minister Anna Schmidt, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw równouprawnienia. I oczywiście bardzo kompleksowo, bardzo szczegółowo odpowiadamy na to, jak ma się kwestia dyskryminacji, tu mówimy o wszelkich aspektach, w tym i dotycząca wydatkowania środków europejskich, bo to jest pewien element, jeden z wątków w tej sprawie. I nasza analiza bardzo precyzyjna, mieliśmy na to 2 miesiące całego systemu wdrażania środków europejskich, wskazuje na absolutnie jeden wniosek. Po pierwsze, system jest tak skonstruowany, że nie ma możliwości, żeby dochodziło do dyskryminacji przy wydatkowaniu środków europejskich, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.
Wiceminister funduszy poinformował zarazem, że wczoraj została skierowana do wszystkich samorządów prośba o to, aby przeanalizowały swoje systemy, uchwały i deklaracje pod kątem dyskryminacji. To były wiadomości. Przed nami jeszcze pogoda. Jutro dominować będzie pochmurna pogoda, okresami deszcz. Najczęściej popada od Małopolski po Podkarpacie, Lubelszczyznę, Kielecczyznę, wschodnie i południowe Mazowsze i w drugiej części dnia Podlasie, a głównie przelotnie na północy. W centrum tylko sporadycznie. W całym kraju spadek temperatury około 17-18 stopni, ale na Pojezierzach, zachodzie i od Małopolski po Lubelszczyznę około 15-16 stopni. Zachodni wiatr tylko na krańcach północno-wschodnich powieje z umiarkowaną prędkością. Na barometrach 1002 hektopaskale.